Kochani, tak mi Pan Bóg mocno kładzie na sercu, żeby przynajmniej raz w miesiącu mówić na temat czasów ostatecznych, czyli o czasach, w których obecnie żyjemy. Więc chciałbym dzisiaj troszeczkę dzielić się na temat tego, co się będzie działo. I tytuł tego kazania dzisiejszego, które chodziło za mną już od dłuższego czasu, ale ciągle odkładałem ze względu na brak czasu, żeby siąść i to spisać, to jest Polska w apokalipsie. Nie wiem, czy komuś z Was zdarzyło się znaleźć coś w Biblii na temat Polski. Nie ma nic o Polsce, ale są wersety, które wskazują, co się może dziać z naszym krajem. I o tym dzisiaj chciałbym mówić. Ale zacznę od tego, że w 2016 roku, kiedy modliłem się, to któregoś dnia Duch Święty bardzo mocno do mnie przemówił. Usłyszałem, jak Bóg do mnie mówi. No, modliłem się, chyba rozmyślałem na inny temat. Dlatego wtedy jestem tak mocno pewny, że to jest Bóg, bo kiedy myślę i modlę się na inny temat i nagle przychodzą myśli zupełnie na inny temat, no to wiem, że to Bóg do mnie mówi. I podczas takiej jednej z modlitw usłyszałem, jak Bóg do mnie mówi, że w najbliższych latach Polska będzie bardzo szybko się rozwijała gospodarczo i militarnie. Takie coś usłyszałem od Boga. Jakieś ponad 10 lat temu w Polsce była bardzo duża konferencja, nie byłem na niej, ale ktoś ze znajomych mi opowiadał. Zaproszono pewnego człowieka z zagranicy, który usługiwał i kiedy modlił się o nasz kraj, to wypowiedział bardzo kontrowersyjne proroctwo. Powiedział, że Polska będzie tak mocna gospodarczo jak Niemcy, że prześcignie w pewnym momencie Niemcy. I kiedy ten ktoś mi to opowiadał, to pamiętam, że pokręciłem głową, to było 10 lat temu ponad, i pomyślałem sobie, że to jest jakaś głupota, że to jest szajba, że to jest niemożliwe. Jak można Niemcy dogonić, no nie? Ale po prostu w sercu wątpiłem, że to było od Boga proroctwo. Pomyślałem sobie, pamiętam wtedy, że przyjechał człowiek z zagranicy, chciał, żeby nam było miło, bo to Polska w Polsce konferencja, więc pomyślałem, że to nie jest od Boga, bo kiedy włączyłem dziennik telewizyjny, to zobaczyłem to, co jest. Zobaczyłem polski rząd, polski Sejm, Senat i prezydenta i mówię, to jest niemożliwe, że to się wypełniło. Ale słuchajcie, minęło 10 lat i słyszę w swojej głowie, kiedy myślę zupełnie na inny temat i modlę się, dokładnie takie samo proroctwo. Już o tamtym zapomniałem. Dopiero jak pisałem to kazanie, to sobie przypomniałem o tym. I kiedy do mnie Bóg mówił o tym, że Polska będzie potęgą gospodarczą i militarną, zapytałem Boga zdziwiony, jak to jest możliwe. To jest niemożliwe, żeby Polska była potęgą gospodarczą i militarną. I pamiętam, jak Bóg wtedy do mnie powiedział, że stanie się to dzięki islamowi. Usłyszałem wyraźne takie zdanie. Stanie się to dzięki islamowi, który tak zaleje Europę Zachodnią. I pamiętam, że kiedy Bóg to do mnie mówił, to jeszcze nie było tej głównej fali uchodźców z Syrii do Niemiec. I Bóg do mnie powiedział, że stanie się to dzięki islamowi, który tak zaleje Europę Zachodnią, Niemcy, Francję, Holandię, że te kraje nie będą sobie radziły z terroryzmem. Że tak dużo napłynie tych ludzi, a z nimi terrorystów, że te kraje przestaną sobie radzić z tymi ludźmi, będą bardzo częste zamachy terrorystyczne. Usłyszałem wtedy, jak Bóg do mnie mówi, że biznesmeni z tych krajów, Francja, Niemcy, Holandia, będą przynosić swoje przedsiębiorstwa do Europy Wschodniej, czyli do Polski, Czech, Słowacji i na Węgry. Bo ci terroryści nie będą tylko atakowali zwykłych ludzi, ale będą wysadzali środki transportu i będą też atakowali zakłady przemysłowe. I pamiętam, że to było przed tą główną falą uchodźców, bo i biznesmeni, i ci wszyscy ludzie będą uciekać, bo będą oczekiwali normalności i bezpieczeństwa. A te kraje Europy Wschodniej po prostu zamknęły się na główny nurt islamu, na tych uchodźców. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale ostatnio czytałem o tym, że kraj niemiecki, który przyjął ponad 1 000 000 uchodźców w ostatnim okresie, z Syrii, który wielokrotnie napiętnował Polskę, Węgry, Słowację i inne kraje za brak miłosierdzia i brak otwartości na uchodźców, Wielokrotnie byliśmy atakowani, że nie przyjęliśmy uchodźców i nie chcemy, że to nie jest po chrześcijańsku i brak nam miłosierdzia. Nie wiem, czy wiecie, że w 2016 roku z Niemczech odesłano 80 tysięcy uchodźców. A w tym roku planuje się odesłać 300 tysięcy. I pojawia się bardzo dziwne pytanie, jak można kogoś napominać za coś, czego nie robisz, a po cichaczu odsyłać tych, których się przyjęło. Nasz kraj, nie mówi się też w Europie prawdy o Polakach. W Polsce jest około 1 000 000 uchodźców z Ukrainy. To też są uchodźcy. I wielu z nich uciekło z Donbasu. Także zobaczcie, żyjemy w bardzo takim fałszywym świecie, że jeśli włączasz telewizję, to naprawdę najlepiej jest włączyć sobie albo czytać dwie skrajne gazety. Kiedyś pamiętam, jak chciałem bardziej zrozumieć, o co chodzi, to najlepiej było kupić Trybunę Ludu i Polską Gazetę. To są dwie skrajne gazety po prostu i wtedy zaczynasz myśleć. Włącz tą stację i tą, bo w jednej mówią co innego, a w drugiej co innego. A mówią o tym samym wydarzeniu. Nie wiem, czy też o tym wiecie, że też o tym ostatnio czytałem, że w 2016 roku nasz kraj odwiedziła rekordowa liczba turystów. Nigdy nie, naszego kraju nie odwiedziło tylu ludzi, ponad 6 milionów ludzi. Szacuje się, że w tym roku będzie jeszcze więcej. Rośnie nam cały czas turystyka. Co pewien czas, kiedy specjalnie włączam te internet, żeby przeczytać informacje też biznesowe, co miesiąc, co dwa otwiera się nowy zakład w Polsce, duże inwestycje, które to są dokładnie to, co usłyszałem od Boga, przenosi się przemysł zachodni do Polski. Nie tylko do Polski, ale na Węgry, na Czechy, na Słowację. O tym się dużo nie mówi, ale co chwilę jakaś potężna inwestycja się szykuje. Powiem jeszcze jedną taką ciekawą rzecz, że był taki czas w moim życiu, że się bardzo wstydziłem, że jestem Polakiem. Poważnie, jako wierzący człowiek. Wstydziłem się, że jestem Polakiem i pamiętam, że nieraz Boga pytałem, dlaczego ja się nie urodziłem w Szwecji, bo moja mama mogła wyjechać do Szwecji i tam wyjść za mąż. I mówię, teraz byłbym pół Polakiem, pół Szwedem. Czemu ja się nie urodziłem w Szwecji? Słuchajcie, wychowałem się w rodzinie patriotycznej. Wychowałem się na wolnej Europie. Słuchałem z tatą, pędząc razem z nim bimber. Tato siedział w więzieniu za Solidarność. Pisał wierszyki polityczne i za to siedział, przeciw komunie. Ale jako młody człowiek, pamiętam, że kiedy były przemiany w naszym kraju, to bardzo mocno wierzyłem w to, że nareszcie nasz kraj będzie potęgą gospodarczą, że się będzie rozwijał. Naprawdę wierzyłem, mając 18-19 lat, w przemiany demokratyczne w naszym kraju. A później się okazało, że ci, którzy działali w dobrej wierze, moi koledzy mojego taty z Solidarności, później się okazało, że wielu z nich to byli esbecy. Później się okazało, że ci wielcy działacze, którzy działali w Solidarności, to są cwaniaczki, które dogadały się, jak się podzielić kasą i wpływami. I pamiętam swoje rozgoryczenie, kiedy te sprawy zaczęły wychodzić. Co chwilę dowiadywałem się o jakichś rzeczach i dlaczego tym mówię? Bo był czas, że wstydziłem się, i że jestem Polakiem. W ogóle jak byłem w obozie uchodźców w Austrii, to było takie powiedzenie, że jeśli Polak na zachodzie ci nie zaszkodził, to już ci pomógł. Uczyli nas w tym obozie, że jeśli zobaczysz na chodniku Polaka, to lepiej go unikaj i wtedy przestań mówić po polsku, żeby cię nie zaczepili, bo będą kłopoty. Był czas, że się wstydziłem, że jestem Polakiem, bo się rozczarowałem tym, co dzieje się w naszym kraju, jeśli chodzi o te przemiany. Wstydziłem się własnego kraju, bo bolało mnie, że mój tato walczył o wolną, demokratyczną Polskę, taką sprawiedliwą, a coraz bardziej się przekonywałem, że w naszym kraju rządzi cwaniactwo, układy i złodziejstwo. I to jest sprawa za sprawą. I ja wiem, że o tym wiecie. Pamiętam wypowiedź naszego byłego prezydenta Wałęsy, który powiedział, że 1 000 000 trzeba ukraść. I wiem, że on mówił prawdę. Straszne jest to, że mówił również o sobie, no nie? I kiedy Bóg do mnie przemówił i usłyszałem, że On odbuduje ten kraj, na nowo zacząłem się powoli czuć dumny, że jestem Polakiem. że Bóg zaplanował coś dobrego dla moich rodaków, dla tego kraju. Bo od wybuchu II wojny światowej w tym kraju po prostu rządziła obłuda, zakłamanie i dwulicowość. I bardzo często było tak, że Polak zdradzał Polaka, albo Polak donosił na Polaka za pieniądze. Dlaczego o tym mówię? Bo tak jak powiedziałem, w Biblii nie ma nic o Polsce. Nie znajdziecie takiego wersetu, a jeśli chodzi o Polskę, to tak mówi Pan, uczynię tak i tak. Nie ma nic też o Słowianach. Ale ciekawostką jest na przykład, że jest bardzo dużo o Iranie, o którym ostatnio mówiłem. Takie nudne, trudne kazanko. Czytałem kiedyś książkę, że Polska, prawdopodobnie Słowianie, mogą nawet pochodzić z tamtych terenów, bo mamy bardzo dużo wspólnych elementów z kulturą perską i wspólne elementy językowe. Nie wiem, czy o tym wiecie. Także o Iranie, o Persji już jest. List do Rzymian. Żebyśmy troszeczkę poszli do Biblii i zobaczyli, co Biblia mówi na temat Polski. Mimo, że nie ma tej nazwy, to co możemy zobaczyć? List do Rzymian, 5 rozdział, werset 20 i 21. Jeśli chcecie, to zerknijcie sobie, bo tutaj chciałbym wam na coś wskazać. Paweł pisze tak, zaś prawo Mojżesza to inaczej Biblia, weszło po to, aby ten fałszywy krok mógł zaobfitować, albo żeby się to wzmogło. Zaś gdzie obfitował grzech, tam jeszcze obficie rozlała się łaska. Aby jak grzech zaznaczył swoje królowanie śmiercią, tak łaska przejawiała swe królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa i Pana naszego. Co to ma wspólnego z Polską? Popatrzcie sobie na te wersety. Paweł mówi coś takiego, że jednym z powodów, że Bóg podyktował Biblię, czyli prawo mojżeszowe, bo od tego się zaczyna Stary Testament, jednym z powodów jest to, aby pokazać, jak grzeszni są ludzie. Żeby, tutaj inne tłumaczenie mówi, fałszywy krok. Fałszywy krok chodzi o grzech. Że gdyby nie było przepisów prawa, czyli Biblii, to wtedy nie ma grzechu. To też Paweł w liście do Rzymian napisał. Kiedy nie ma prawa, nie ma grzechu. Wyobraźcie sobie, gdyby nie było przepisów drogowych, to nie ma tak, że za szybko jedziesz. Albo musisz przepuścić kogoś z prawej. Albo na skrzyżowaniu równorzędnym musisz patrzeć, żeby z prawej przepuścić. Jak nie ma prawa, to nie ma grzechów. I Paweł mówi, Biblia została nam dana po to, jeden z powodów, to nie jest jedyny, po to, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy grzesznikami. Żebyśmy jeszcze mocniej zobaczyli, jak fałszywe kroki robimy w swoim życiu. Zaś gdzie zaobfitował grzech, gdzie w jakimś miejscu jest strasznie dużo grzechu, to zobaczcie, co on pisze. To jeszcze bardziej obfituje, wtedy rozlewa się łaska, czyli niezasłużone miłosierdzie Boże. I tu jest o Polsce. Jeśli jakiś kraj, jeśli ktoś z was ma w sercu takie myślenie jak ja kiedyś, że się wstydziłem, że jestem Polakiem. Pamiętam, jak jechałem z kazaniem do Radomia. Wsiadłem do pociągu, nie miałem wtedy jeszcze samochodu. I rano, kiedy włączyłem radio, usłyszałem o kolejnej aferze jakiegoś wysoko postawionego ministra, któremu udowodnili, że nakradł i tak dalej. I oczywiście, jaka była wypowiedź pana ministra polskiego? To jest atak polityczny, ja jestem niewinny. W ogóle w naszym rządzie i w Sejmie to są sami niewinni. Kradną tylko ludzie na dole. I pamiętam, jechałem pociągiem i mówię, Boże, straszna historia mojego kraju. Jak naprawdę mówię, poczytałem o królach polskich, to też się wstydzę, że miałem takich króli. Bo to, co mamy w historii, to jest zupełnie co innego, niż było w rzeczywistości. I mówię, nigdy w tym kraju nie było dobrze. I pamiętam, tak, wiem, że w innych krajach też podobnie było, ale mnie interesuje ten kraj, dlatego że interesuje mnie zbawienie tego kraju. I pamiętam wtedy, siedząc pod ściągu, co Bóg do mnie powiedział. Synu, nigdy nie było dobrze w tym kraju, ale właśnie dlatego się tu urodziłeś. Właśnie dlatego jedyną nadzieją dla tego kraju jest Chrystus. Nie możesz oczekiwać od rządzących, żeby zachowywali się jak chrześcijanin, jeśli nie są chrześcijanami. Rozumiecie? A my bardzo często jako wierzący ludzie mamy tą tendencję, że włączamy dziennik telewizyjny albo wiadomości i mówimy, dlaczego on kradnie, dlaczego on kłamie, dlaczego oni nas oszukują. Bo ci ludzie nie mają nic wspólnego z Chrystusem. I zobaczcie, Paweł w liście do Rzymian pisze, że jeśli gdzieś jest szczególny grzech, a historia Polski jest straszna, nawet tylko od II wojny światowej. I wcale nie jest teraz dużo lepiej. Ale gdzie szczególnie rozlał się grzech, układy, złodziejstwo, to zobaczcie, Bóg lubi takie wezwania. Mówi Bóg, tym bardziej rozleje się moja łaska, moje niezasłużone miłosierdzie, aby przejawiało się królowanie przez sprawiedliwość wiodącą do życia wiecznego. I wierzę, że ten werset mówi, te wersety dwa mówią o Polsce. Że nasz kraj doświadczy czegoś niesamowitego od Boga. Że przyjdzie Pan Bóg i się nas dotknie. Podam przykład. Kiedy już upadł komunizm w Polsce, to był rok 89 albo 90, do Polski przyjechał kosmonauta amerykański Irwin. Facet, który był w kosmosie i tak dalej. Ten człowiek był, bo już nie żyje, zginął w wypadku, był głęboko wierzącym człowiekiem w Jezusa Chrystusa. Ambasada amerykańska zorganizowała spotkanie ze swoim kosmonautą dla całej elity rządzących w Polsce. Więc był tam Mazowiecki, Gieremek, Wałęsa, cała elita solidarnościowa i obecnie rządząca wtedy. Faceci przyjechali na spotkanie, bo myśleli, że kosmonauta będzie mówił o podboju kosmosu, o potędze Stanów Zjednoczonych, o przemianach demokratycznych. I kiedy ten człowiek stanął przed nimi, wyjął Nowy Testament i powiedział tak. Jeśli się nie nawrócicie do Jezusa Chrystusa, jeśli całego serca nie otworzycie na Chrystusa, to nic dobrego nie spotka was w Polsce. I człowiek wierzący, który to opowiadał, który był kiedyś pierwszym sekretarzem PZPR, a cała jego rodzina była wierząca, on jedyny się nie nawrócił, a później, jak były przemiany w Polsce, się nawrócił, był na tym spotkaniu, był zaproszony, patrzył na twarze, mówi, patrzyłem na twarz Gieremka, Mazowieckiego, Wałęsy, a oni tacy wielkie oczy, patrzyli jeden po sobie i mówili, o czym on gada? Co za bzdury facet opowiada. A facet stał przed nimi, wierzący człowiek, i mówił im prawdę. Nic w tym kraju się nie zmieni, jeśli nie pójdziecie z sercem za Chrystusem, wy jako przywódcy tego narodu. I ten brat, który się nawrócił, który był pierwszym sekretarzem PZPR, mówi, i oni się nie nawrócili. Nie chcieli pójść za tym przesłaniem człowieka, który był w kosmosie, a mimo to nie mówił o ewolucji, o podboju kosmosu, tylko mówił o Jezusie Chrystusie. Zobaczcie, to było 20 lat temu. To było 20 lat temu. I nadal ten kraj potrzebuje tego, co ten kosmonauta powiedział, Chrystusa. Zobaczcie, Bóg daje nam szansę, nam jako narodowi polskiemu, na przebudzenie, na odrodzenie. Ale to się stanie tylko przez Jezusa. I albo ten nasz naród skorzysta z tej szansy, którą Bóg nam daje, albo nie. Pamiętacie wakacje naszego biskupa Wojtka Włocha, który u nas był w kościele razem z żoną? Niektórzy byli na tym nabożeństwie. Jego żona jest panią psycholog. Nie wygląda na skrajnie charyzmatyczka. Jak z nią, później byliśmy na chrzcie chyba i na ognisku u Leszka Korzenieckiego, podszedłem do niej, z nią rozmawiałem i ona mówi, że jak była u nas na nabożeństwie, to miała wizję. Mówi, Sebastian, rzadko mam jakieś wizje od Boga, proroctwa, ja jestem panią psycholog, taka normalna kobietka. I ona mówi, że w trakcie uwielbienia w naszym kościele Bóg jej otworzył oczy i miała wizję. A mówi, zanim to się u was stało, to byliśmy tydzień w Chorwacji i Bóg najpierw tam mi dał wizję. To była pierwsza część. Mówi, zobaczyłem Boży tron, zobaczyłem Boga, Ojca siedzącego na tronie, ale mówi, że nie widziała twarzy, tylko Jego postać. Po prawicy stał Chrystus, a przed nimi była taka kula ognia. I ona mówi, widziałem, że to jest Duch Święty. I usłyszałem, jak z tronu Bóg mówi do mnie, że już się zaczęło. Wy czekacie na przebudzenie, a ono się już w tym kraju zaczęło. I zobaczyła rękę Bożą, która bierze kulę tą ognia Ducha Świętego i rzuca ją w kierunku ziemi. I urwało się, to było w Chorwacji. A druga część mówi, że była u nas na nabożeństwie. I mówi, zobaczyłam, jak ta kula się toczy po Polsce i jeśli wpadła do jakiegoś kościoła, to ludzie budzili się, zaczęli się cieszyć, znosić ręce, wybiegali radośnie. Ale czym bardziej się toczyła, to była coraz większa, aż w końcu była tak olbrzymia, że budziła strach. I mówi, zobaczyłam kościół, którego drzwi były otwarte i ta kula chciała się wtoczyć i w ostatniej chwili ludzie ze strachu zamknęli drzwi. Bo mówi, oni nie ogarniali tego, co Bóg przygotował dla naszego kraju. I mówi, że zrozumiała w trakcie tej wizji, że wiele kościołów zamknie się na to, co Bóg dla nas przygotował. Powie, że to nie jest od Boga, tylko od diabła. I mówi, że jeśli ktoś zamknął, jakiś kościół zamykał się, to kula omijała ten kościół, biegła, toczyła się dalej. Ale ludzie wyskakiwali oknami, biegli za nią, żeby mieć w tym udział. Zresztą Pan Bóg przygotował coś dla nas. Dlaczego? Bo Paweł w liście do Rzymian mówi, że gdzie większa jest obłuda, zakłamanie, albo taka myśl w sercu, że się wstydzisz, że jesteś z Polski, tak jak ja, i nie wierzysz w to, że Bóg coś może z tym krajem zrobić, to Bóg lubi takie wyzwania. Lubi takie wyzwania. Tytus. To jest kolejny bardzo ciekawy fragment, który mówi o Polsce, mimo że tam nie ma nazwy Polska. List do Tytusa, jeśli otworzycie sobie, pierwszy rozdział. Bardzo ciekawy fragment, dwa wersety. Paweł wysyła swojego współpracownika Tytusa do Greków, gdzie zakładali zbory razem. I zobaczcie werset 12 i 13. Wysyła go w tym celu, żeby odwiedził zbory i żeby wyznaczył starszych. To znaczy, że Paweł założył tam kościoły, głosił tam Ewangelię, ludzie się spotykali na modlitwę, ale nadal nie mieli przywódców. I Paweł go wysyła, żeby on wyznaczył tych przywódców. I zobaczcie, co do niego pisze w 12 wersecie. O tych, którzy mieszkają na, gdzie tu byli, na Krecie. Powiedział jeden z nich, ich własny wieszcz, czyli wieszcz to znaczy taki, chodziło o prorok albo taki poeta. Jeden z greckich poetów mieszkający na Krecie powiedział o nich tak. Kreteńczycy zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. Jak myślicie, czy wypada pisać list do jakiegoś narodu i wstawiać taki werset? Słuchajcie, to jest brak kultury i tupetu ze strony Pawła. A on pisze list do Tytusa. Później ten list znajduje się w Nowym Testamencie i do dzisiaj Grecy mieszkają na Krecie i czytają ten list. I nie, mało tego, Paweł cytuje człowieka, który nie jest Żydem, nie jest chrześcijaninem, tylko jest poetą, grecki poeta, jakiś prorok, wieszcz, cytuje go i mówi, moi rodacy to kłamcy, złe bestie i brzuchy leniwe. Zobaczcie 13 werset. Paweł pisze w 13 tak. Świadectwo to jest zgodne z prawdą. To już nieźle pojechał. Zobaczcie, on pisze do ludzi, którym głosił Ewangelię i mówi, wasz naród ma takie cechy. Pamiętam, że nieraz byłem upominany w Mińsku też za to, że mówię tak dużo o polskich przywarach i wadach. Pamiętam, że ktoś podchodził, czemu nie mówisz o Niemcach? Mówię, bo nie jestem Niemcem. A czemu nie mówisz o Rosjanach? Bo nie, to nie jest mój naród. Mówię o polskich przywarach. Zobaczcie, robię dokładnie to, co Paweł tutaj w liście do Tytusa. Świadectwo to jest zgodne z prawdą, dlatego też karć ich surowo, aby wytrwali w zdrowej wierze. Po co cytuję to? Myślę, że dzięki tym dwóm wersetom trochę zaczynam rozumieć i czuć Mickiewicza i Zienkiewicza. I się zaczynam powoli zastanawiać, czy ci dwaj niewierzący faceci, całkiem niezbyt normalni, Zienkiewicz na przykład miał kilka żon, a Mickiewicz nie wiem, czy do końca był normalny, był okultystą na pewno i spirytystą, ale napisali bardzo dużo ciekawych rzeczy o naszym kraju. I zaczynam się zastanawiać, czy w tym nie ma palca Bożego. Wczoraj słuchałem wypowiedź pana reżysera Zanussi, który powiedział tak. że gdyby nie literatura XIX wieku polska, właśnie tacy ludzie jak Mickiewicz, Sienkiewicz, Słowacki i inni, to mówi, możliwe, że w ogóle nie było naszego kraju i naszej niepodległości. To była bardzo ciekawa wypowiedź. Dopiero wtedy zrozumiałem, jakie znaczenie miała ta literatura polska dla polskości. I zastanawiam się, czy w tym nie ma Bożego palca. Czy Bóg może tych ludzi faktycznie użył dla dobra naszego narodu? Bo oni bardzo dużo piszą o tym, że Polska będzie miała znaczenie w historii Europy. Że Polska będzie takim narodem, który coś dobrego w Europie zrobi. I to był XIX, XVIII wiek. Wiecie o tym z historii, że Polska kilka razy uratowała Europę przed islamem. Wtedy chodziło o Turków. Wiecie, że Turcja, jako jedyny kraj, który kilka razy oberwał od nas, w końcu podpisał z nami pokój i nigdy więcej już nas nie atakował? Nigdy. Zawsze szanowali nas i udzielali nam wsparcia. To był jedyny kraj, który nas nie zdradził, mimo że to jest kraj islamski. Nigdy nie zerwali z nami pokoju i podpisali taki trwały pokój, mimo... Wiecie dlaczego? Bo islam ma taką zasadę. Islam szanuje tylko silnego przeciwnika. Na tym polega głupota Europy, współczesnej Europy. Islam szanuje tylko kogoś, jakiś kraj, który jest silny i który przemawia z pozycji siły do niego. Pamiętamy Sobieskiego, który uratował Wiedeń. Czy Wiedeńczycy pamiętają, że Sobieski uratował Wiedeń? Nie, Wiedeńczycy nas zdradzili. Bóg natomiast pamięta poświęcenie dla Europy Polski. Austriacy odwdzięczyli się nam za to, że uratowaliśmy im życie zdradą, podobnie jak Anglicy i Francuzi w II wojnie światowej. Zresztą, ale Bóg zna dokładnie historię Europy. Dlatego myślę, że On, widząc naszą taką naiwną postawę tego narodu, że my jesteśmy bardzo szybcy do bitki i do wielu rzeczy i tacy patriotyczni, że On widzi, że my chcemy czegoś dobrego. Bóg pamięta historię. Na Bożą łaskę mogą liczyć również te narody, które mają odpowiednią postawę wobec narodu izraelskiego. To jest kolejny werset, który mówi coś o naszym kraju. To jest 1 Mojżeszowa 12:3. To jest wypowiedź Boga, Jahwe, do Abrahama. Będę błogosławił tym, którzy Ciebie błogosławić będą, a przeklnę złorzeczących Tobie. Przez Ciebie dostąpią błogosławieństwa wszystkie pokolenia ziemi. To jest podstawowy werset, który mówi o antysemityzmie, jaką ma postawę dany naród do Żydów. Bardzo często ludzie zadają mi takie pytanie, dlaczego Bóg wybrał Żydów jako naród? To jest źle zadane pytanie. Bóg nie wybrał Żydów. Nie było takiego narodu Żydzi. Bóg stworzył naród żydowski. Bóg wybrał jednego człowieka, nazywał się Abram. Zmienił mu imię na Abraham. I z niego ukształtował naród. On sobie nie wybrał narodu. Takiego narodu nie było. I Bóg, kiedy jeszcze był tylko Abraham, powiedział do niego: z ciebie stworzę potężny naród. Będzie was tak dużo, że trudno będzie was policzyć. I każdy naród, który będzie miał styczność z wami, z Żydami, każdy, kto będzie ciebie błogosławił i twoje dzieci, w tego ja będę błogosławił. Ale każdy naród, który będzie ciebie przeklinał, złorzeczył sobie, przezywał się, typu na przykład ty Żydzie, bo ty jesteś Żydem na pewno. Nie, mój dziadek był Polakiem. Nie, po nosie widać, że jesteś Żydem. Mamy w Polsce kilku takich specjalistów, którzy wiedzą, kto jest Żydem. To Bóg mówi, przeklnę tych, którzy złorzeczyć tobie będą. Co to ma wspólnego z Polską? Zaczęło się od takiego gościa, za którym nie przepadam szczególnie, król polski Kazimierz Wielki. W ogóle to nie był do końca normalny. Był pedofilem i zgwałcił masę kobiet. Ale od niego się zaczęło, że wpuścił do Polski masę Żydów, którzy uciekali z Niemiec, z Hiszpanii, gdzie byli prześladowani przez inkwizycję. W ogóle, kiedy czyta się o polskich królach, to chyba ani jeden król nie wystąpił oficjalnie przeciwko Żydom. Zawsze gwarantowali Żydom opiekę i występowali przeciwko dekretom papieskim. Mimo, że sami byli pod papieżem, byli katolikami. Nigdy nie wypełnili życzenia jakiegokolwiek papieża o tym, żeby Żydów usunąć, wygonić, przegonić i wymordować. Mimo, że takie listy przychodziły z Watykanu. Polska była bardzo tolerancyjna, jeśli chodzi o tych heretyków, których w Europie prześladowano i uważano, że są heretykami, czyli o Żydów. I przed II wojną światową w Polsce mieszkało 3,5 miliona Żydów, stanowili 10% polskiego społeczeństwa. Niestety Polska trochę pogubiła się w życzliwości dla tego narodu. Dlatego jednym z największych przekleństw dzisiaj w naszym narodzie to jest nazwać kogoś Żydem albo Żydówką, no nie? To jest straszne przekleństwo. Mamy problem z antysemityzmem, ale kiedy czyta się historię Polski, tej powojennej, to trzeba być na tyle obiektywnym, jako wierzący też człowiek, żeby zadać sobie pytanie, jakie ma podłoże antysemityzm Polski. Jednym z takich rzeczy jest to, że wielu komuchów to byli Żydzi. Wielu esbeków to byli Żydzi. Mój wujek, który był torturowany, który służył w AK, opowiadał mi o tym, że wielu, którzy go torturowało, to byli Żydzi, esbecy. Jeden z nich uratował mu życie, bo podszedł do niego i na ucho mu powiedział tak: jeśli się przyznasz, to cię zabijemy, ale jak wytrwasz te tortury, to cię wypuścimy. I facet wytrwał. Znaczy, jednym z takich podłoży polskiego antysemityzmu jest to, że wiemy, że wielu służyło w SB i w innych formacjach komuny. Ale kiedy byłem w Jerozolimie, w Muzeum Pamięci Holokaustu i szedłem alejką Sprawiedliwy wśród Narodów, czyli człowiek, który uratował życie jakiemuś Żydowi, to w tej alejce było najwięcej polskich nazwisk. Nie było z innych narodów tyle tabliczek, co tam polskich było tabliczek. Wśród narodów Europy mieliśmy najwięcej procentowo sprawiedliwych ludzi, którzy ratowali życie nie tylko Żydom, ale też Ukraińcom i innym. Procentowo w oczach Pana Boga byliśmy narodem najbardziej sprawiedliwym, który ratował w trakcie II wojny światowej najwięcej życia innym ludziom. I najmniej procentowo mieliśmy Szumowin. Szumowina to jest ktoś taki, kto znęca się, morduje dla pieniędzy, współpracuje na przykład z Gestapo. Jeśli się poczyta o narodach Europy, nie będę ich wymieniał, ale chociaż Chorwacy na przykład, Słowacy albo Litwini, to procentowo oni mieli więcej na sumieniu w trakcie II wojny światowej niż Polacy. I dziwne jest dzisiaj, kiedy słucha się różnych wypowiedzi w telewizji, w internecie albo czyta gazety, że bardzo często mówi się źle o Polsce, o polskim antysemityzmie. Ale rzadko mówi się o antysemityzmie na Litwie, na Węgrzech, w innych miejscach. Ale Bóg zna fakty. Bóg zna historię. Bóg widział naszą postawę podczas II wojny światowej w stosunku do Żydów w trakcie Holokaustu. Procentowo mieliśmy najwięcej ludzi sprawiedliwych, kiedy byłem w tym muzeum. Kolejna rzecz, która mnie tak bardzo ciekawi i zastanawia, to są wypowiedzi na przykład takiego bardzo znanego Polaka, pana Balcerowicza, który straszy nas niesamowicie, że polski przemysł się rozpadnie, że będzie katastrofa, będziemy krajem płynącym głodem i klęską. Oczywiście mówi to w kontekście obecnej władzy, PiS-u. Ale kiedy słyszę Boga w swoim sercu, który mówi, że przygotował dla naszego kraju coś dobrego i że będziemy potęgą gospodarczą, mimo że słucham Pana, który jest specjalistą od ekonomii, ale ten Pan nie zna przyszłości. Ten pan nie zna Boga. On mówi to z punktu widzenia ekonomii. I bardzo często nie zastanawia się nad tym, co się dzieje w Europie Zachodniej. Już w tej chwili po prostu Europa Zachodnia rozwija się coraz wolniej. I coraz częściej przesuwa się przemysł do Europy Wschodniej. Bardziej wierzę w to, co Duch Święty mówi do mnie i w to, co wersety mówią, że gdzie większy grzech, tam większa łaska, niż to, co mówią tacy panowie jak pan Balcerowicz. Bardziej wierzę w to, co Duch Święty do mnie mówi. Kolejne ciekawe świadectwo. Kiedy byłem pastorem w Kraśniku, miałem taką ciocię, która pochodziła z Ukrainy, wyszła za Polaka po II wojnie światowej i została w Polsce. To była prosta kobieta, która całym sercem wierzyła w Boga. Całe życie, kiedy się nawróciła, mówiła ludziom o Chrystusie i nikt przez jej życie się nie nawrócił. Chodziła, mówiła sąsiadko, mówiła na ulicy, robiła różne rzeczy, nikt się nie nawrócił. Kiedy wylądowała w szpitalu i umierała na raka, to 4 osoby się nawróciły przez jej świadectwo. Na jej sali. Przyprowadziła 4 kobiety do Chrystusa. Kiedy te kobiety widziały, jak ona cierpliwie znosi raka, który zjadł jej wnętrzności i umierała z głodu, bo była już tylko na kreplówkach, i tylko wzywała Jezusa i modliła się, zawsze kiedy szedłem do niej, zastanawiałem się, Boże, jak mogę pocieszyć kobietę, która umiera na raka i nie może nic jeść. Siadałem na jej łóżku i nic nie mówiłem. I to ona mnie pocieszała jako pastora. To ona do mnie mówiła. Byłem w szoku, jak ta kobieta jest pełna bogobojności i wiary w Chrystusa i 4 osoby na jej sali się nawróciły. Na przykład przyjechała babcia, która umierała. Ona ją przyprowadziła, tamta się pomodliła z nią o przyjęcie Chrystusa, pychała na operację i już nie wróciła. Dlaczego mówię o cioci Julii? Bo opowiadała mi, że kiedy Polska jeszcze nie była w NATO, mówi, wróciłam po nabożeństwie, włączyłam dziennik telewizyjny i mówią w tym dzienniku o jakimś NATO, o jakimś, że Polska do jakiegoś paktu. Mówi, Sebastianku, nic z tego nie rozumiałam. I mówię, Boże, ja nic z tego nie rozumiem. I mówi, że przyszedł na nią taki sen, że mówi, od razu musiałem wyłączyć telewizję, położyłem się do łóżka i spałam. I mówi, przyszedł Bóg i dał mi sen. Śniło mi się, że widziałem takie małe polskie gospodarstwo drewniane. Drewniana chałupa, drewniana stodoła, płot drewniany. I zobaczyłem siebie w środku, a na podwórku stał polski konik. I nagle patrzę, a ten konik rośnie, rośnie i robi się taki wielki potwór. Jak bydle takie. I chciał włożyć głowę i mnie zjeść. I nagle wrota się otworzyły i on wybiegł i biegł na północ z innymi końmi, z takimi potężnymi. I mówi, a skończyło się tak, że wrócił na to podwórko i tak jakby powietrze z niego zeszło, znowu się zrobił małym konikiem. I ona mówi, jak myślisz, o co chodzi? Ja mówię, ciociu, ja wiem, o co chodzi. Bóg po prostu w prosty sposób, w twoim językiem, pokazał ci przyszłość Polski odnośnie NATO i bycia Polski militarnie. Ona po prostu, Bóg jej pokazał, że Polska będzie bardzo dużą potęgą militarną, będzie w NATO, będzie takim olbrzymim potworem, którego inni będą się bali. Ale kiedy minie czas apokalipsy i kiedy będzie znowu tysiąclecie na ziemi, to znowu będzie to taki mały naród i mały polski konik. Znaczy, dlatego myślę, że to, co Bóg mówił do cioci, ma sens. I to Bóg mówił. Chciałbym jeszcze coś wam pokazać. Jeśli otworzycie sobie Apokalipsę, 13 rozdział, tu też jest o Polsce. Już powoli będziemy kończyć. 13 rozdział Apokalipsy od 1 wersetu. To jest o czasach ostatecznych. O tym, co przed nami, coś, co jeszcze się nie wypełniło. Jan mówi tak, i ujrzałem bestię albo zwierzę wychodzące z morza, mające 10 rogów, 7 głów, a na rogach jej 10 diademów, a na jej głowach imiona bluźniersze. Bestia, którą widziałem, podobna była do pantery, łapy jej jakby niedźwiedzia. Paszcza jak jakby paszcza lwa, a smok dał jej swą moc, swój tron i wielką władzę. O kim tu Jan prorokuje? Biblia mówi, że do władzy nad ziemią dojdzie jeden pan, antychryst, bestia, która wychodzi i która zjednoczy całą kulę ziemską, która będzie pełna głów i bluźnierczych imion. Jest, zobaczcie, zwróćcie uwagę, że smok to jest Lucyfer, to jest ten głównodowodzący, dał jej całą władzę nad ziemią. To jest mowa o dojściu antychrysta do władzy na ziemi. I dalej czytamy, i ujrzałem jedną z jej głów, jakby śmiertelnie zranioną. W greckim dosłownie jest powiedziane, popatrzyłem na jedną z jej głów i ta głowa była zarżnięta na śmierć. I uderzenie jakby została, i a rana jej śmiertelna została uleczona. I cała ziemia w podziwie powiodła wzrokiem za bestią. I zdziwiła się cała ziemia, że to zwierzę na nowo ożyło. O czym mówi ten werset? Mówi o tym, że to zwierzę, ta bestia była martwa i na nowo ożyła. Gdybyście to połączyli z Księgą Daniela, nie mam czasu, żeby wam teraz tego pokazywać, powiem oddzielne kazanie na ten temat, ale główna siedziba tej bestii, która dojdzie do władzy nad całą ziemią, to będzie Cesarstwo Rzymskie. Biblia w Księdze Daniela prorokuje i w Apokalipsie, że na nowo powstanie Cesarstwo Rzymskie, Zjednoczona Europa, które nie będzie miała tylko tutaj granicy Europy, bo Cesarstwo Rzymskie miało też pod sobą Północną Afrykę i Bliski Wschód, dzisiejszą na przykład Turcję, Syrię. Tak bardzo sięgało daleko. Tutaj jest powiedziane, że ta bestia była martwa. Cesarstwo upadło chyba w V czy VI wieku, przestało istnieć. Cesarstwo zostało zniszczone przez ludy germańskie, które wpłynęły do Europy. Ale to cesarstwo na nowo powstanie, zmartwychwstanie. O tym tutaj jest mowa. I dalej zobaczcie, i pokłon, i cała ziemia w podziwie mówią, to zwierzę żyje, ta bestia żyje na nowo. I pokłon oddają smokowi ludzie, bo władzę dał bestii. I bestii pokłon oddają, mówiąc, któż jest podobny do bestii? I któż potrafi rozpocząć z nią walkę? A dano jej usta mówiące wielkie rzeczy bluźnierstwa i dano jej możność przetrwania 42 miesięcy. I tu już macie wskazówkę, że 42 miesiące ta bestia, to cesarstwo będzie rządzić całym światem. A zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciw Bogu, by bluźnić Jego imieniu, Jego przybytkowi i mieszkańcom nieba. Tu jest wskazówka, że to będzie antychrześcijańskie. Potem dano jej wszelką władzę, wtedy dano jej wszcząć walkę ze świętymi, a tu już jest mowa o chrześcijanach, i zwyciężyć ich. I dano jej władzę nad każdym szczepem, ludem, językiem i narodem. Ta bestia, to cesarstwo, które powstanie na nowo, zwycięży każdy naród, podporządkuje sobie. I tu jest powiedziane też, że wystąpi przeciwko chrześcijanom i pokona ich. Polska będzie częścią tej bestii. Jako naród nie musimy się obawiać na przykład zagrożenia ze strony Putina. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak jeden człowiek może dojść do władzy nad całą ziemią, jeśli będzie istniał taki pan jak Putin? Albo ktoś taki jak Chiny, albo Islam? Jak jeden człowiek może rządzić wszystkimi narodami? Ten fragment mówi o tym, jeszcze możecie w 17 może przeczytamy, trzy wersety. Jeśli otworzycie sobie 17 rozdział, werset 12 mówi coś takiego. A 10 rogów, które widziałeś, to 10 jest króli, którzy władzę królewską jeszcze nie objęli, ale wezmą ją razem z bestią na jedną godzinę. Tutaj macie wskazówkę, że cała kula ziemska będzie podzielona na 10 regionów. 10 regionów plus Cesarstwo Rzymskie. To będzie 10 króli, którzy będą rządzili razem z bestią. Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni bestii. Tu jest powiedziane, że każdy z tych króli będzie podporządkowany bestii, Cesarstwu Rzymskiemu i będą razem z nią rządzić całą kulą ziemską. Ci będą walczyć z barankiem, a baranek ich zwycięży, bo panem jest panów i królem królów. O czym tu jest mowa? Żeby jeden człowiek mógł rządzić całym cesarstwem rzymskim i całym światem, to wszystkie regiony świata muszą mu się podporządkować. Co to oznacza dla nas? że nie ma żadnego zagrożenia ze strony Rosji. Bo najbliższy czas spowoduje, że Rosja rozpadnie się jako państwowość. Rosja w każdej chwili może tam dojść do wojny domowej. I będzie tak, jak kiedy komuniści się pojawili, bolszewicy, że się będą wyrzynać nawzajem. W tej chwili już jest parę milionów ludzi, którzy są pod kreską i klepią taką biedę, że nie mają co jeść w Rosji. Dlatego Putin wszystkie pieniądze pakuje w policję i w wojsko, bo boi się przewrotu. Rosja jest tylko napompowanym balonem i ona musi upaść. Chiny to jest bańka mydlana. Ekonomiści ciągle się zastanawiają, czy Chiny są największą potęgą gospodarczą, czy największym oszustem gospodarczym, ponieważ chiński rząd ciągle dodrukowuje pieniądze i wszystko trzyma w tajemnicy. Już w tej chwili przemysł chiński, przemysł zachodni ucieka z Chin. Jednym z takich rzeczy jest prezydent Trump, który powiedział, że albo przemysł się przeniesie do Stanów Zjednoczonych z powrotem, albo on wprowadzi takie cła, że nie będzie im się opłacało handlować ze Stanami Zjednoczonymi. Dalej macie Indie. Potężny kraj, najszybciej rozwijający się teraz na świecie. Żeby Indie słuchały się jednego pana z Europy, muszą być złamane. Następnie macie kraje islamu, islam. Oni przypominają, kiedy byście czytali pierwszą księgę mojżeszową, kiedy Bóg wypowiada proroctwo o synu Abrahama, Izmael, od którego są kraje arabskie. Zwróciliście uwagę, co Bóg o nim powiedział? On będzie jak dziki osioł. Arabowie to są jak dziki osioł, nie da się go okiełznać. Czy to nie pasuje do nich? Z Alkiem rozmawiałem, mówi, że kiedyś parę miesięcy temu widział, jak ta pierwsza fala uchodźców z Syrii przybyła do Niemiec, to na jednym z mostów wywiesili taki transparent. Albo wszyscy się nawrócicie na islam, albo was wyrżniemy. Wyobrażacie sobie? Otwierasz swój dom, na stole stoi rosół, kartofle i ten, bo chcesz przyjąć uchodźców, a oni wchodzą z takim transparentem. Cieszymy się, że jesteśmy u ciebie w gościnie. Jak się nie przejdziesz na islam, to ci podrżniemy gardło. To jest właśnie islam. Oni są jak dziki osioł. Przynosisz osłowi jedzenie, wpuszczasz go do zagrody, chcesz, żeby było osłowi dobrze, a on ci grozi, że ci odgryzie głowę i rękę. To jest właśnie islam. Jak islam zostanie złamany? Biblia mówi o tym, że Bóg dotknie się ich taką suszą, że nie będą mieli co pić. To jest koniec islamu w tej chwili. Kraje arabskie walczą przeciwko sobie i się wyrzynają. Macie też Afrykę. Jeden król będzie rządził Afryką. Australia, jeden król. Ameryka Łacińska, jeden król. Ameryka Południowa, jeden król. 10 króli będzie rządziło razem z Antychrystem. Będę mówił o tym trochę szerzej i więcej innym razem. Co to ma wspólnego z Polską? Nic nam nie grozi ze strony wschodu. Nie będzie żadnej wojny z Putinem. Polska coraz bardziej będzie militarnie potężna i gospodarczo. Przychodzą dobre czasy dla Polski gospodarczo. Ale to nie jest dla nas najważniejsze. Dla nas jest najważniejsze, żeby jak najwięcej rodaków uratować. Dla nas najważniejszą rzeczą, jako dla wierzących ludzi, jest to, żeby ludziom mówić o Chrystusie. Tak jak powiedziałem, w Biblii nic nie ma o Polsce i o Słowianach, ale jest o odrodzonym Cesarstwie Rzymskim, które obejmowało całą Europę, Afrykę Północną i po Polskę. Są wykopaliska archeologiczne pokazujące o tym, że Rzymianie tu byli. Więc my jesteśmy częścią tego cesarstwa, które na nowo zmartwychwstanie. Przychodzi czas rozwoju, ale my jako wierzący mamy się skupić na głoszeniu dobrej nowiny, aby uratować jak najwięcej Polaków, wyrywając ich z rąk Antychrysta. Aby kiedy ten Pan już dojdzie do władzy i powstanie cesarstwo, to jak najwięcej naszych rodaków wiedziało, kim jest ten Pan i o co chodzi w tym dobrobycie i co nas czeka. I to jest nasze zadanie. możemy się nie martwić o to, że będzie bardzo źle gospodarczo, ale mamy mówić ludziom, do czego to doprowadzi. Mamy im głosić Jezusa Chrystusa. Amen.